Dokładnie 6 minut po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 24 dzień lipca, na antenie Polskiego Radia Poznań. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący program Rafał Opolacki, pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście duże bloki piłkarskie. Zajmiemy się bowiem występami piłkarzy Lecha Poznań w Europejskim Pucharze. Teraz to Liga Konferencji Europy. Będzie także o poznańskiej Warcie i o kolejnych występach futbolowej PKO BP Ekstraklasie. Porozmawiamy także o pożegnaniu człowieka legendy poznańskiej Warty, trenera pana Andrzeja Żurawskiego. Będzie również w naszej audycji o siatkówce, o europejskim ściganiu w rallycrossie na Torze Poznań. Zajrzymy także na Jezioro Kierskie, tam interesujące regaty żeglarskie o Puchar Starosty Poznańskiego. Będzie rzecz jasna mini-magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Będziemy rozmawiać także o jeździectwie, a konkretnie o jednej z jeździeckich konkurencji, dokładnie o ujeżdżeniu. Skoro mówiliśmy o tym, że będzie o końskim sporcie, to będzie też trochę o koniach mechanicznych na dwóch kółkach, czyli emocje dzisiaj spore i wczoraj na żużlowych torach. To wszystko do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Na początek świeże wieści z lekkoatletycznych mistrzostw świata w Eugene. Dawid Tomala zajął 19 miejsce, a Artur Brzozowski został zdyskwalifikowany w chodzie na 35 km. Wygrał Włoch Massimo Stano. Przed nami ostatnie polskie starty w Oregonie. O 2:18 w półfinale na 100 metrów przez płotki pobiegnie Pia Skrzyszowska i jeżeli awansuje do finału, to bieg medalowy odbędzie się o godzinie 4 naszego czasu. Natomiast o 4:35 finał męskiej sztafety 4x400 metrów z udziałem polskiej ekipy. Niestety w finale zabraknie naszej kobiecej sztafety 4x400 metrów, czyli tak zwanych aniołków Matusińskiego. W siatkarskiej Lidze Narodów rozpoczęło się w Bolonii spotkanie Polski z Włochami o trzecie miejsce w tych rozgrywkach. O 21:00 finał Francja-Stany Zjednoczone. Trzech Polaków wypełniło podium dzisiejszych zawodów letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Triumfował Kamil Stoch, który wyprzedził Dawida Kubackiego i Jakuba Wolnego. Na 10. miejscu ex aequo sklasyfikowani zostali Piotr Żyła i Paweł Wąsek. 16. był Maciej Kot. W klasyfikacji generalnej prowadzą ex aequo Stoch i Kubacki. Holenderka Lorena Wiebes wygrała w Paryżu pierwszy etap i została pierwszą liderką kolarskiego wyścigu Tour de France kobiet. W głównej grupie przyjechała Polka Katarzyna Niewiadoma na 18. miejscu. Aktywna na trasie była Marta Lach, która do mety dotarła 85. Broniący tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla wygrał wyścig o Grand Prix Francji. 12. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Verstappen umocnił się na pozycji lidera. Robert Lewandowski po raz pierwszy zagrał w Barcelonie. W rozegranym w Las Vegas towarzyskim spotkaniu z Realem Madryt 33-letni napastnik znalazł się w wyjściowym składzie i setu po pierwszej połowie. W piłkarskiej ekstraklasie na dzisiaj wyznaczono tylko jedno spotkanie. We Wrocławiu Śląsk remisuje w 39. minucie z Pogonią Szczecin 1-1. W spotkaniu drugoligowym rezerwy Lecha Poznań zremisowały z Siarką Tarnobrzeg 1-1. W żużlowej ekstralidze w Gorzowie trwa spotkanie miejscowej Stali z Unią Leszno. Stal prowadzi 28-26. O 19:15 mecz w Częstochowie Włókniarza z Motorem Lublin. W pierwszej lidze dwa mecze zakończone. Start Gniezno na pożegnanie z tymi rozgrywkami wygrał z Falubazem Zielona Góra 46-44. Natomiast w Bydgoszczy Polonia wygrała z niemieckim zespołem Landshut Devils 48-42. W drugiej lidze dwa mecze w Wielkopolsce. W Rawiczu Kolejarz prowadzi z Polonią Piła 28-14. Natomiast na poznańskim Golęcinie trwa spotkanie PSŻ-u Poznań z Unią Tarnów. To spotkanie w bardzo komfortowych warunkach ogląda nasz reporter Dawid Cytrowski. Witamy serdecznie na antenie. Jaki wynik tego spotkania, jak przebiega ten mecz?
Kłaniam się serdecznie z Golęcina. Te warunki z pewnością byłyby jeszcze bardziej komfortowe, gdyby nie to palące słońce tutaj nad stadionem. Ze względu na to słońce tutaj także co chwilę muszą wyjeżdżać polewaczki. Natomiast mimo wszystko to spotkanie i tak dość sprawnie przebiega. Inna sprawa, że sportowo ono jest bez większej historii. Po 10 gonitwach poznaniacy na bardzo wyraźnym prowadzeniu 41-19. Tutaj w zasadzie rozstrzygają się już powoli losy nie tylko tego meczu, ale także punktu bonusowego, bo także w kontekście tego punktu bonusowego to spotkanie jest istotne. W pierwszym meczu dodam tylko, że zawodnicy Unii Tarnów wygrali u siebie 46-44, więc teoretycznie poznaniacy muszą tutaj dwa punkty odrobić. Natomiast, no tak jak wspomniałem, są ku temu na najlepszej drodze, żeby to z łatwością zrealizować. Zresztą tam tamten mecz pierwszej kolejki, też w specyficznych warunkach się wówczas odbywał. Tor był świeżo po deszczu, no i on był sprzymierzeńcem Unii Tarnów. Później Unii Tarnów w tym sezonie niespecjalnie już dobrze szło. Unia Tarnów już wie, że ten sezon zasadniczy zakończy na szóstym miejscu. I tak w zasadzie dzisiaj, czyli 24 lipca, Unia Tarnów kończy już swój sezon w drugiej lidze. Poznaniacy są pewni udziału w playoffach, no ale dzisiaj rozstrzygają się też losy rozstawienia w tych playoffach. Ta sytuacja jest bardzo zagmatwana, bo zarówno kolejarz Opole, jak i poznański PSZ, jak i kolejarz Rawicz, te wszystkie drużyny liczą się w walce o zajęcie pierwszych trzech miejsc i wyniki będą decydowały o tym, prawdopodobnie także mała tabela, które miejsca poszczególne drużyny zajmą. To będzie miało znaczenie przy ustalaniu par półfinałowych, no i także tego, kto pierwszy mecz ewentualnie pojedzie u siebie. Jeżeli tutaj nie będzie wielkich niespodzianek, a jak Państwo słyszą, nie zanosi się na takowe, no to sezon zasadniczy najprawdopodobniej na pierwszym miejscu zakończy Opole, na miejscu drugim Poznań, na miejscu trzecim Rawicz, na miejscu czwartym Lokomotiv Dynebórg. Natomiast poczekajmy, sport jest nieprzewidywalny do ostatniego biegu. Zarówno tutaj w Poznaniu, jak i w Rawiczu to wszystko będzie się jeszcze rozstrzygało, więc z pewnością losy tej rywalizacji jeszcze przesądzone nie są. Na razie po 10 gonitwach tutaj na Golęcinie w Poznaniu poznański PSZ wyraźnie prowadzi z Unią Tarnów 41-19.
Dziękujemy za te relacje. Na Golęcin oczywiście będziemy wracać, jak również o wynikach pozostałych trwających spotkań będziemy Państwa informować.
To jeszcze jeden wynik gorący. Mecz o brązowy medal Ligi Narodów w męskiej siatkówce. Trwa to spotkanie w Bolonii. Biało-czerwoni grają z gospodarzami. W pierwszym secie podopieczni Nikoli Grbicia prowadzą 12-9. U nas teraz wreszcie piosenka na dobry początek, a później już o poznańskim Lechu, który w ten weekend nie rozgrywał meczu w Ekstraklasie, ale przecież w czwartek Lechici wygrali ważny mecz w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy. O tym za 3 minuty.
5-0 Lech Poznań pokonał gruzińskie Dinamo Batumi i w zasadzie wydaje się, że losy tej rywalizacji są rozstrzygnięte. Michał Skóraś, zdobywca dwóch bramek, ta twoja bramka w 10 minucie wydaje się, że tak naprawdę chyba wam też dodała takiej pewności siebie, bo jak się tak dobrze rozpoczyna, kiedy tak się szybko obejmuje prowadzenie, szczególnie w tych warunkach atmosferycznych przy tym upale, no to to musi gdzieś także psychicznie podbudowywać.
No myślę, że dobrze rozpoczął się dla nas ten mecz. Szybko strzeliliśmy bramkę i nie zatrzymaliśmy się na tym. Po prostu tworzyliśmy sobie kolejne sytuacje, gdzieś często uderzaliśmy z dystansu, przeciwnik musiał do nas wyjść i robiły się bardzo duże przestrzenie w środku i myślę, że mądrze rozgrywaliśmy po prostu ten mecz.
Zastanawiam się, jak wy ocenialiście rywala, to znaczy już czuliście na boisku, że jesteście dużo lepsi, ten wynik 5-0 faktycznie oddaje jakby dysproporcje sił?
Znaczy no z analiz mieliśmy rozpracowanych tak przeciwników, że myśleliśmy, że będzie troszeczkę to z ich strony lepiej wyglądało, nie wiem czy po prostu ta temperatura, czy byli zmęczeni, ale gdzieś w 20 minucie widać było bardzo duże przestrzenie i fajnie je po prostu wykorzystywaliśmy, gdzieś szukaliśmy tych długich piłek za ich plecy, więc myślę, że możemy być zadowoleni.
Tak pół żartem, pół serio, my sobie tutaj żartowaliśmy, czy może da się jeszcze odkręcić ten przełożony mecz z Miedzią Legnica, bo przy takim wyniku 5-0 u siebie, no to umówmy się, wydaje się, że tutaj już w tym dwumeczu jest wszystko jasne. No
wiadomo, jaka jest piłka, też nie chcę tutaj mówić takich rzeczy typowych, no ale no po prostu musimy się do tego meczu przygotować, a dla nas też taki dzień czy dwa dni wolnego może dużo zmienić po prostu, bo mamy teraz mecze praktycznie co 3 dni, więc ci zawodnicy, którzy grają po 90 minut albo często, więc potrzebują tej regeneracji.
Piłkarze poznańskiego Lecha pokazali, nie wiem czy prawdziwe oblicze, ale odrodzili się po nieudanych występach ostatnio i wygrali efektownie 5-0 z Dinamo Batumi w meczu pierwszym drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. Na stanowisko Telewizji Polskiej w roli eksperta komentował to spotkanie Marcin Żebłakow. Twoja opinia po tym spotkaniu, rzeczywiście odrodzenie Kolejoza, czy rywal słaby?
Ja chyba nie mówiłbym jeszcze o pełnym odrodzeniu. Dla mnie takie mini przełamanie, ale na pewno dużo takiej pozytywnej energii, dużo pozytywów z gry. Mam wrażenie, że tak samo indywidualnie kilku piłkarzy możemy wyróżnić, możemy przypisać im to, że kryzys być może powoli mają za sobą. Cieszę się, że bramki strzelali Amaral, Skóraś, bo to są piłkarze, na których Lech musi polegać. To niezawodny Isak dla mnie. Powiedziałem w transmisji, że będzie czekał do samego końca na swojego gola. I rzeczywiście cierpliwość się opłaciła, strzelił gola na 5-0. Natomiast to jest taki wynik, który pozwala jechać do Batumi w spokoju. Natomiast żeby wychodzić z tej niekorzystnej sytuacji, która teraz nastała w Poznaniu, wydaje mi się, że Lech też musi zagrać solidne spotkanie w Batumi. To nie musi być 5-0, to nie musi być 4-0. Solidne spotkanie i najlepiej zwycięstwo. Niech to będzie 2-0, niech to będzie 1-0, ale po dobrej grze pozwoliłem sobie też na porównanie, że Lecha czeka trochę taki test jak dla skoczka narciarskiego. Dwa dalekie, równe skoki. Na to czekamy.
Na to czekamy w najbliższy czwartek i widać, że kolejarz bardzo poważnie podchodzi do tych kwalifikacji Ligi Konferencji Europy, żeby już nie było jakiejś następnej wpadki. No i być może po kolejnych rundach, po tej trzeciej, w co głęboko wierzymy, i także czwartej, czyli playoffowej, był awans do fazy grupowej, bo to jest dla całego klubu, myślę, dla kibiców także bardzo ważne. Dlatego też przełożono planowany na dzisiaj. Dzisiaj o 15:00 miał się według pierwotnych założeń odbyć mecze drugiej kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy w Legnicy. Miedź miała podejmować poznańskiego Lecha, ale tego meczu nie było. Poznajmy szczegóły, o których rzecznik KKS Lech Poznań Maciej Henszel.
Przepisy dały taką możliwość, żeby przełożyć właśnie jedno ze spotkań przed rundą play-off. Przepisy są jasne, Ekstraklasy. Tylko jedno spotkanie można przełożyć do ostatniej rundy kwalifikacyjnej. No i ewentualnie między meczami kwalifikacyjnymi w tej czwartej rundzie w fazie play-off można też przełożyć spotkanie. Więc jakby mieliśmy wybór ewentualnie o przełożeniu meczu z Miedzią Legnica w najbliższą niedzielę, bądź w kolejną niedzielę meczu z Wisłą Płock. Takie tylko były możliwości w drugiej i trzeciej rundzie kwalifikacyjnej. Trener John Van Den Brom razem z dyrektorem sportowym Tomaszem Rząsą zdecydował się na to pierwsze rozwiązanie. Też z tego powodu, że mimo tego, że w czwartek przeciwko Dynamo Batumi w pierwszym meczu graliśmy przy Bułgarskiej, to jednak w sobotę trzeba byłoby pojechać do Legnicy, nocować na miejscu, rozegrać mecz, po czym w środę już startować do Gruzji na mecz z Dynamo Batumi. Natomiast jeśli chodzi o spotkanie następne z Wisłą Płock, to jednak mimo powrotu z Gruzji, ale w komfortowych warunkach, samolotem przy nieco ponad 3-godzinnej podróży, mecz przy Bułgarskiej odbędzie się z Wisłą Płock w następną niedzielę, więc dla sztabu szkoleniowego, dla dyrektora sportowego lepszym rozwiązaniem byłoby, że jeżeli gdzieś mają piłkarze po drodze chwilkę odpocząć, odsapnąć po tym intensywnym początku sezonu, to właśnie lepszym rozwiązaniem będzie mecz z Miedzią Legnica. Gorąco wierzymy w to, że będzie ta trzecia runda. Jesteśmy bardzo blisko, jesteśmy właściwie o malutki kroczek, trzeba to potwierdzić, postawić kropkę na D w meczu rewanżowym z Dynamo Batumi. Natomiast oczywiście trzeba zagrać mecz rewanżowy, trzeba zagrać z Wisłą Płock i faktycznie po meczu z Wisłą Płock będzie znów mało czasu, trzeba będzie się zbierać logistycznie do wylotu, znów nie krótkiego, tylko że tym razem nie lecimy na wschód, nie w stronę Kaukazu, tylko w stronę przeciwną, tym razem poniesie nas na zachód i to na pewno też nie będą krótkie wyjazdy, no bo żeby dolecieć do Walii czy na Islandię też trzeba jednak troszkę czasu poświęcić.
Najpierw trzeba postawić kropkę na D w czwartkowym rewanżu na stadionie w Gruzji, dokładnie w Batumi. O tym meczu będziemy Państwu na żywo opowiadać na antenie Polskiego Radia Poznań w najbliższy czwartek, 28 lipca od godziny 19, bo wtedy zabrzmi w tym spotkaniu pierwszy gwizdek. A kolejny gwizdek w naszej audycji zabrzmi za 2,5 minuty. Wtedy połączymy się ponownie z Golęcinem, a po tym gorącym meldunku mówić będziemy o drugiej kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy i występach graczy Warty Poznań. 25 minut po godzinie 18:00. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Obiecaliśmy, że będziemy kontynuować niebawem już ligowym kontekście wątek piłkarski, ale teraz powracamy do gorących informacji z torów żużlowych.
Rozgrywki Ekstraligi. Unia Leszno na wyjeździe jeździ w Gorzowie Wielkopolskim ze Stalą i prowadzenie gorzowskiego zespołu 40-38. Natomiast derbowe spotkanie trwa w Rawiczu. Tam kolejarz prowadzi z Polonią Piła 39-21.
A my oczywiście śledzimy także wydarzenia na poznańskim Golęcinie. Speckhaus PSŻ Poznań walczący o jak najlepszą pozycję przed playoffem podejmuje, jak mawiają kibice żużlowi, Tarnowskie Jaskółki, czyli ekipę Unii. A wszystko to, co dzieje się na torze, ogląda Dawid Cytrowski. Halo, Dawid.
No i już mogę Państwu powiedzieć, że poznańskie Skorpiony to spotkanie wygrały, bo po 12 wynikach jest 46-26, więc tutaj nawet matematyka wszystko nam mówi. Trwa gonitwa numer 13. Niewiele wskazuje na to, że ten dorobek punktowy podopiecznych Tomasza Bajerskiego jeszcze się powiększy, bo na bardzo wyraźnym prowadzeniu z przodu jedzie Jonas Seifert, Salke w kasku czerwonym, za jego plecami w kasku żółtym do zawodnikości Peter Ljung. Na miejscu trzecim w kasku niebieskim kolejny z poznaniaków, doskonale pewnie Państwu znany Norwek z polskimi papierami, Rune Holta, i stawkę zamyka słabo dziś spisujący się Finn Tero Arnio. I właśnie w takiej kolejności, jakim Państwu wymieniłem, ten bieg dobiega końca, zatem 4-2 w tej gonitwie numer 13. W takim wyniku ten 13 bieg się kończy, a to oznacza, że po 13 gonitwach na torze goleńskim w Poznaniu mamy wynik 50-28. To oznacza, że poznaniacy nie tylko już zapewnili sobie matematyczne zwycięstwo w tym spotkaniu, ale zapewnili sobie także punkty bonusowe. I teraz tak naprawdę w kwestii tego rozstawienia przed półfinałami play-off najważniejsze rzeczy będą działy się w Rawiszu. Jeżeli tam nie będzie niespodzianki i planowo kolejarz Rawisz wygra z Polonią Piła za 3 punkty, no to tak jak mówiłem Państwu kilka minut temu, ostateczna kolejność tabeli będzie wyglądała tak, że na miejscu pierwszym Opole, na miejscu drugim Poznań, na miejscu trzecim Rawisz i na miejscu czwartym Dyneburg. A z wielkopolskiego punktu widzenia najważniejsze jest to, że tą półfinałową parę stworzą Poznań z Rawiszem. Natomiast żeby to oficjalnie potwierdzić, poczekajmy jeszcze na zakończenie jednego i drugiego spotkania. Na razie wiele wskazuje na to, że Poznań zmierzy się z Rawiczem w meczu półfinałowym, a dziś w ostatnim meczu jeszcze sezonu zasadniczego po 13 gonitwach przed biegami nominowanymi Poznaniacy prowadzą z Unią Tarnów 50-28.
No to żeby uzupełnić te informacje, kolejarz Rawicz prowadzi z Polonią Piła 44-22, więc wszystko jest, czy na dobrej drodze to nie wiem, ale idzie w kierunku takim, że do derbu Wielkopolski w półfinale drugiej ligi może dojść między drużynami z Poznania i z Rawicza.
Życzymy którejś z wielkopolskich drużyn awansu, oczywiście na tory żużlowej pierwszej ligi. Troszeczkę już ubolewaliśmy nad tym, że z pierwszej ligi, z Winner pierwszej ligi niestety żegnają się z tymi rozgrywkami zawodnicy żużlowej ekipy czerwono-czarnych z Gniezna Forti Startu. Też niedobre informacje, ale to o tym informowaliśmy już nawet przed tygodniem. Wtedy stało się jasne, że opuszczą szeregi Ekstraligi zawodnicy żużlowcy Beniaminka, Argety Malesy, Ostrów Wielkopolski. No więc jeżeli chodzi o pewność, to będziemy mieli znowu jedną, jedyną drużynę w żużlowej Speedway Ekstralidze. To będzie Fogo Unia Leszno. Mamy najnowsze informacje, jeśli chodzi o występy Byku Wyszyńskich.
Czekamy na biegi nominowane. 40-38 to jest wynik po 13 wyścigach, więc czekamy na biegi nominowane.
Czyli zacięta walka, niesamowicie.
Tak, a natomiast to, co wiemy na pewno, to faktycznie jedna drużyna w Ekstralidze i na ten moment nie ma pierwszoligowca,
tak,
bo spadł Start Gniezno, a kolejarz Rawicz i PSŻ Poznań będą walczyły o awans. Oba zespoły mają szansę, ale mogą wyeliminować siebie, a później przegrać w finale. Oczywiście nie zakładamy takiego czarnego scenariusza.
Ale wtedy jest baraż, prawda?
Jeszcze jest ratunek barażu, no, oczywiście, więc miejmy nadzieję, że pierwsza liga żużlowa będzie, ale myślę, że to jest duże rozczarowanie, że Start Gniezno z drużyną z Poznania lub z Rawicza może się minąć, bo spodziewaliśmy się, że ktoś awansuje do pierwszej ligi, ale że Start tam jednak zostanie i to jest duże rozczarowanie. Natomiast jeśli mówimy o tym, co teraz się dzieje, no to szybki rzut oka na to, co dzieje się w Bolonii, bo Polska prowadzi z Włochami 1-0 w meczu o trzecie miejsce w siatkarskiej Lidze Narodów. Pierwszy set wygrany przez Polaków 25-16.
Francuzi z Amerykanami w wielkim finale się spotkają, a my spotkamy się z Państwem za mniej więcej 3 minuty, by wreszcie porozmawiać o poznańskiej Warcie i o futbolowej Ekstraklasie.
A zatem przechodzimy do drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, w której nie grał Lech Poznań, o czym mówiliśmy przed chwilą. Powiemy teraz o Warcie Poznań, bo Warta grała w piątek w Grodzisku Wielkopolskim z Wisłą Płock, ale przegrała sromotnie po bardzo słabym meczu z Wisłą Płock 0-4. W 14 minucie bramkę strzelił Rafał Wolski, w 21 minucie ponownie Rafał Wolski trafił do bramki strzeżonej przez Adriana Lisa, w 45 minucie do szatni bramka Hiszpana Davo, ten sam zawodnik zdobył czwartego gola w 47 minucie spotkania. Warta Poznań, Wisła Płock 0-4. Przenieśmy się na pomeczową konferencję prasową.
Nie kalkulowałem, nie jestem nastawiony, a już myślę, że i zawodnicy, że idziemy od meczu do meczu.
Trener drużyny gości, pan Paweł Staniu.
Wiadomo, że te wyniki nie zawsze pokazują to, co się dzieje na boisku. Chodzi mi raczej o to, abyśmy potrafili grać tak, jak chcemy i w tych sparingach już było widać jakieś momenty, które wyglądali bardzo dobrze i teraz jak się to już skleja w całość i już gramy jakby tym składem, funkcjonuje to i z tego się cieszę i to, że mamy 6 punktów teraz po pierwszych kolejkach, to jest fajne, ale w perspektywie całego sezonu to absolutnie nic nie znaczy.
Trener Zielonych, pan Dawid Szulczyk, dobry wieczór trenerze.
Dobry wieczór.
I proszę o podsumowanie spotkania.
Źle weszliśmy w ten mecz, już ta pierwsza bramka, próba łapania nas wolnego przez rota i taka stykowa sytuacja, gol, potem tracimy jedną, drugą piłkę, przegrywamy walkę o drugą, z tego idzie kontra, dostajemy bramkę na 2-3-0, szkoda, że dostaliśmy też tą bramkę na 3-0 do szatni, natomiast No, sam obraz całego meczu wyglądał tak, że Wisła miała dużą przewagę. Te wszystkie też rozmowy, które się toczą o transferach, odejście Jasona, tematy, które gdzieś tam są obok, kontuzja Kupiego, Zrela, to wszystko ma wpływ na mentalność, bo za dużo jest tego szumu, ja również się do tego dołożyłem w tym tygodniu. Myślę, że w przyszłym tygodniu postaram się bardziej skoncentrować na pracę z drużyną. Z tymi zawodnikami, których mamy, na pewno to nie wpływa też dobrze na tę grupę piłkarzy, która jest, bo oni moje słowa o tym, że potrzebujemy transferów, odbierają tak, że są niewystarczająco dobrzy i później mamy taki obrazek, jaki mamy, więc koncentruję się na pracy z drużyną, od tych innych rzeczy są inni ludzie. Zeszły sezon w Igrach Suwałki rozpocząłem jako trener od 2 porażek i stosunku bramkowego 0,5, a jak skończyłem indywidualny ten sezon z całą Wartą, to wszyscy dobrze wiemy, więc liczę na to, że jeszcze przyjdą te lepsze dni i nie będziemy już więcej oglądać takich spotkań, jak oglądaliśmy dzisiaj.
Tym razem naszym gościem jest piłkarz Zielonych Jan Grzesik. Dobry wieczór, Janku.
Dobry wieczór.
Proszę o podsumowanie meczu.
W żaden sposób nie byliśmy w stanie się przeciwstawić Wiśle Płock. Stracili się bardzo łatwo bramki. Wisła bardzo łatwo dochodziła do sytuacji. My bardzo łatwo do nich dopuszczaliśmy. No jest na pewno to bolesna porażka, no ale lepiej dostać w jednym meczu 4 niż w kolejnych 4 po 1-0. Więc mam nadzieję, że to dla nas będzie taka jednorazowa klęska, po której szybko się podniesiemy i na miedzi już będzie to wyglądało wiele lepiej. Wydaje mi się, że mimo wszystko ta nazwa zaraganka gdzieś takim momentem, gdzie no nie chcę powiedzieć, że upadliśmy, ale no był to taki moment, gdzie szybko dostajesz drugą bramkę, jednak łatwiej jest przy 1-0 gdzieś jeszcze skontrolować przeciwnika i też strzelić bramkę niż kiedy wystosowane bramki. To nawet jeśli jest 3-0, to są mecze, czy zdarzały się mecze w historii piłki, gdzie dało się odrobić, czy 2-0 też się dało odrobić. No a my niestety dopuszczaliśmy do tej sytuacji i chyba nie byliśmy w stanie się przeciwstawić Wiśle.
Skończyło się wyraźnym zwycięstwem piłkarzy z Płocka, 4-0 w potyczce na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. My posłuchajmy jeszcze to spotkanie. Miałem przyjemność współkomentować z szefem części sportowej Poznańskiej Warty, dokładnie pełnomocnikiem zarządu klubu do spraw sportu Piotrem Barłogiem, który zdecydowanie zdaje sobie sprawę, że bez kolejnych ruchów kadrowych trudno będzie walczyć na stadionach ekstraklasy. Posłuchajmy tej opinii i później jeszcze dziennikarskiej.
Zadanie nie jest najłatwiejsze ze względu na okoliczności, w jakich w tym momencie się znajdujemy. No, przede wszystkim urazy w drużynie stawiają nas w trudnej sytuacji, no, ale tak jak wspomniałeś, Bartek Kieliba kontuzjowany od dłuższego czasu, już pomału rozpoczyna treningi z piłką, za chwilę rozpocznie treningi z zespołem, więc liczymy na to, że niedługo wzmocni nie tylko i wyłącznie podczas treningów nasz zespół. Do tego wszystkiego Adam Zrela, też niestety na ten moment jest kontuzjowany, ale biorąc pod uwagę ostatnie raporty fizjoterapeutów, zanosi się na to, że zarówno Bartek, jak i Adam wrócą do nas troszeczkę szybciej niż początkowo planowaliśmy. No niemniej jednak powrót tych zawodników to nie transfery, a te transfery są wyczekiwane przez kibiców i sympatyków Warty najbardziej. Staramy się teraz zastąpić Jasona Papo innym, równie kreatywnym zawodnikiem. Mam nadzieję, że już w najbliższych dniach będziemy mogli ogłosić sukcesem transfer przychodzący do Warty Poznań, ale oczywiście to nie będzie koniec. Naszym celem w najbliższych dniach, oczywiście najlepiej do meczu z Miedzią Legnica, jest sprowadzenie 2 zawodników do zespołu. Jeżeli chodzi o Mateusza Kupczaka, no to faktycznie ten uraz w meczu z Rakowem Częstochowa nie tak poważny, jak można było zobaczyć z oglądu sytuacji meczowej i z powtórek, ale wykluczający zawodnika na co najmniej kilka tygodni z pełnego treningu. Później kolejne kilka tygodni, żeby wrócić do optymalnej formy, więc liczymy na to, że za mniej niż 2 miesiące Mateusz będzie razem z nami.
Dziennikarz Interi.pl Andrzej Grupa. Andrzej, oglądaliśmy wspólnie spotkanie piłkarzy Warty Poznań z Wisłą Płock. Mimo że Wisła znakomicie zaczęła ten sezon wygranej 3-0 z Gdańską Legią, to chyba mało kto z osób przyglądających się Warcie Poznań przegranym, ale po walce meczu z Rakowem Częstochowa spodziewał się, że tym razem na stadionie w Grodzisku Podtrzanie będą aż tak wyraźnie lepsi. Jest to zaskoczenie?
Duże zaskoczenie, bo Warta od swojego awansu do ekstraklasy tak wysoko chyba nie przegrała. Ja nie przypominam sobie takiego meczu, żeby ona utraciła 4 bramki. Zawsze jednak, nawet jak przegrywała, to jednak ta drużyna była dobrze skonsolidowana w tej grze defensywnej i nie pozwalała na tak proste stwarzanie sytuacji. Dzisiaj to było po prostu no, widoczne gołym okiem, że ta obrona kompletnie nie funkcjonowała, nie było pressingu, nie było niczego. No, wysoka i zasłużona wygrana Wisły Płock, która mogła być dużo, dużo wyższa.
Gdy odwracał się do ławki rezerwowych trener Dawid Szulcek, no to niestety, że widział młodych piłkarzy ambitnych, których tak właściwie falą wpuściła, że czwórka młodzieżowców nagle pojawiła się na boisku już w drugiej połowie przy fatalnym stanie 0-4. Ale jeżeli chodzi o jakość gry, to dużo chyba wyzwań przed scoutingiem i pionem sportowym Warty Poznań.
No bardzo dużo, bo okazało się, że Nilo Menpa, który dzisiaj miał być tym rozgrywającym, no kompletnie zawiódł. Nie było Kupczaka, który jednak trzymał tę defensywę, przynajmniej w Warcie Poznań, w tej środkowej strefie. Dzisiaj Warta w środku została kompletnie rozłożona. Nie ma Zrelaka w ataku, zastępował go na początku Papo, który już wyjechał do Rumunii. Teraz go zastępował z kolei Papo, zastępował Koryn, który doznał kontuzji i no nie było kogoś wpuścić do tego ataku. Był Michał Jakubowski, który jest skrzydłowym i nie nadaje się do gry na dziewiątce. No bezradnie wyglądała ta Warta w ofensywie i takich pozycji myślę, że możemy znaleźć więcej. I to jest problemem Warty, że niewielu teraz piłkarzy jest takich, którzy dają jakość.
8 dni do meczu wyjazdowego z Miedzią Legnica, z Beniaminkiem. Jak szukać punktów po 3 kolejkach, no to gdzie jak nie tam?
No, gdzie jak nie tam, a jak się patrzy na te wzmocnienia, które Miedź Legnica zrobiła, na to jak grała w tej pierwszej kolejce, no to nie będzie takie łatwe. Ale trzeba wierzyć, że jakoś trener Szulczyk, który jest trenerem potrafiącym wyciągać wnioski, te wnioski wyciągnie rzeczywiście i jakoś ta Warta zostanie przebudowana troszeczkę, bo na pewno ten skład, który był dzisiaj, nie może wyjść w Legnicy w takim zestawieniu, no bo to nie ma sensu. No widzieliśmy dzisiaj po prostu, że Warta tak ustawiona w takim składzie kadrowym nie jest w stanie podjąć równorzędnej walki z zespołem, który przecież nie był tu zaliczany do faworytów ligi, choć teraz jest oczywiście na czele Ekstraklasy.
Warta Poznań, Wisła Płock 0-4. W pozostałych spotkaniach drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia wygrała z Koroną Kielce 2-0. Jagiellonia przegrała z Widzewem Łódź 0-2. Legia Warszawa pokonała Zagłębie Lubin 2-0. Jutro spotkanie Stali Mieliec z Radomiakiem. We Wrocławiu Śląsk w drugiej połowie remisuje z Pogonią Szczecin 1-1. A ze względu na europejskie rozgrywki przełożono nie tylko spotkanie Lecha w Legnicy z Miedzią, ale także mecze Piasta Gliwice z Rakowem Częstochowa oraz Lechii Gdańsk z Górnikiem Zabrze. Nowe terminy nie są jeszcze znane.
Jeszcze zajrzymy na stadion do Grodziska Wielkopolskiego, ale teraz jesteśmy znowu na żużlowych torach. Zakończył się mecz Speedway Ekstraligi w Gorzowie Wielkopolskim. Tam ekipa miejscowej Stali wygrała swoją Unią Leszno ostatecznie 47-43. Grzegorz, zerkamy na to, co dzieje się w Rawiczu. Czy już wyścigi nominowane tam ruszyły?
Czekamy na wyścigi nominowane. Zespół z Rawicza prowadzi 51-27.
No to w takim razie kończymy mecz na poznańskim Golęcinie. Tam drużyna Skorpionów prowadzi z Unią Tarnów 50-28. Jaka sytuacja obecnie? Czy być może mecz się zakończył? Pytamy Dawida Cytrowskiego.
Halo, zgłaszam się ze stadionu na Golęcinie. Państwo być może słyszą ten ryk motorów, bo tutaj trwa ostatni bieg. No i w tym ostatnim biegu i tak już niewiele się zmieni, bo po 14 wyścigach prowadzenie wyraźne Poznaniaków 55-29, natomiast my ten bieg 15 będziemy mieli powtarzany, bo tutaj jest wstrzymany, być może tam był jakiś falstart, być może była kwestia zerwania taśmy, tak jest, teraz dostajemy informację, że ten wyścig 15 będzie jeszcze powtarzany, więc będziemy jeszcze musieli wrócić, bo tutaj jeszcze zawodnicy zjechali do parku maszyn, jeszcze coś tam będą poprawiać w swoim sprzęcie. Ja tylko Państwu powiem króciutko, że w tym ostatnim 15 wyścigu zobaczymy Buszkiewicza, Hansena, Zejferta, Salka i Liunga. Ta czwórka będzie ścigać się w tym ostatnim 15 wyścigu, natomiast po 14 mamy wynik wysoki 55-29.
Dawid, pozostańmy na poznańskim Golęcinie. Możesz troszkę szczegółów nam przedstawić o tym spotkaniu. Jak wynika z wyniku, żeby tak to określić, zdecydowana przewaga poznańskich Skorpionów. Czy to oznacza już taką formę no, zwiastującą także powodzenie w playoffach?
Miejmy nadzieję, że tak. Mieli Poznaniacy taki moment w tym sezonie, kiedy przegrali dość niespodziewanie dwa spotkania, szczególnie tutaj bolesna była taka derbowa porażka z kolejarzem Rawicz. To myślę uderzyło i w zarząd klubu, i także w zawodników, którzy byli postrzegani jako wyraźni faworyci w tym sezonie. Dość ostro tutaj przegrali wysoko. Ta porażka absolutnie trudna do wytłumaczenia, natomiast wydaje się, że w końcówce sezonu Poznaniacy zaczęli już łapać formę i faktycznie ta forma zaczyna chyba przypominać taką formę już play-offową, bo to już możemy powiedzieć, że w tym półfinale play-offów drużyna poznańskich Skorpionów pojedzie z kolejarzem Rawicz. Pierwsze spotkanie odbędzie się 6 bo 7 sierpnia w Rawicu, natomiast rewanż 20-21 sierpnia tutaj na torze w Golęcinie. Poznaniacy będą w tej uprzywilejowanej nieco sytuacji, że z kolejarzem Rawicz, z rawickimi niedźwiadkami ten rewanż pojadą u siebie. Wiadomo, każdy chce jeździć u siebie, każdy chce przed swoimi kibicami te decydujące spotkania rozstrzygać. Kto w finale? No pewnie faworytem tej drugiej półfinałowej pali będzie drużyna z Opola, która przypomnijmy zmierzy się z Lokomotywem Dyneburg. Opolanie już wczoraj swoje spotkanie rozegrali, pewnie wygrali, natomiast Lokomotyw Dyneburg wydaje się, że z tej półfinałowej czwórki jest drużyną najsłabszą. Oczywiście z pełnym respektem trzeba do każdego rywala podchodzić, natomiast tak analizując wyniki sezonu zasadniczego, no to nie da się ukryć, że Łotysze chyba od tej prowadzącej trójki nieco sportowym poziomem odbiegali, więc wydaje się, że tutaj Opole będzie zdecydowanym faworytem tej pierwszej pary półfinałowej i być może to właśnie Opolanie będą rywalem którejś z wielkopolskich drużyn. Czy to będzie Poznań, czy to będzie Rawicz, no ta rywalizacja pewnością będzie zacięta. Wydaje się, że Poznaniacy będą delikatnym faworytem. Na pewno presja będzie po stronie Poznaniaków, no bo jednak tutaj wszyscy liczą na awans. Tutaj nikt tego nie ukrywa, że absolutnie celem jest awans do finału. A skoro się chce awansować do finału, to trzeba, tak mówiąc troszkę z przywróżeniem oka, zakładać najgorsze, czyli że ten finał się wygra i że także do finału, że do tej pierwszej ligi uda się awansować. Zawodnicy już ustawieni na linii startu. Miejmy nadzieję, że teraz już bez żadnych przeszkód uda rozegrać się tą ostatnią dziś 15. gonitwę. Przypominam, w kasku czerwonym Olivier Buczkiewicz, w kasku żółtym Hansen, w niebieskim Seifertag i w białym Ljung. Jak to wygląda na pierwszym łuku? Tutaj słońce mocno, mocno świeci. Trudno z odległości dostrzec kolor zawodnika, no ale już widać, że na pierwszym łuku na prowadzeniu jest w kasku białym Hansen. Za jego plecami Poznaniak Seifertag. Tutaj będą cieli się do ostatnich praktycznie chwil. Zmyka stawkę młody Buczkiewicz, który dzisiaj nie jeździ zbyt pewnie. Na razie tylko jeden punkt na jego koncie i wydaje się, że nie powiększy tego dorobku. I na miejscu trzecim w kasku żółtym jest Kenneth Hansen. A zatem w tym momencie wydaje się, że to będzie zwycięstwo biegowe drużyny z Tarnowa. Chociaż jeszcze atakuje pozycję lidera zawodnik w kasku niebieskim Jonas Seifertag. Kapitalnie dysponowany dzisiaj. On będzie starał się jeszcze do ostatnich momentów wyprzedzać Ljunga i to być może mu się uda. Chyba jednak nie, bo jeszcze gdzieś tam może teraz na tej prostej uda się zaatakować. Jest ten atak po wewnętrznej. Gdzieś tam próbuje przy kredzie i to będzie ostatni łuk. Czy uda się wyprzedzić? Chyba tak. Tak jest, jest tutaj owacja na Golęcinie, bo skończy się to wszystko zwycięstwem zawodnika w kasku niebieskim Jonasa Seifertaga. Zresztą to jest naprawdę fantastyczny występ Duńczyka, który to dzisiejsze spotkanie kończy z 14. Tylko jeden punkt zgubił gdzieś tam na decyzji tego spotkania. 14 punktów Jonas Seifertag. I tutaj wielka owacja dla Duńczyka. Poznaniacy bardzo pewnie kończą to dzisiejsze spotkanie. Kto był na kolejnych miejscach? Tutaj jeszcze runda honorowa na jednym kole, tylnym kole motocyklu Jonasa Seifertaga. 58-32. Takim wynikiem kończy się to dzisiejsze spotkanie. 3-3 w biegu 15. 58-32 w całym spotkaniu. Poznaniacy pewnie pokonali Tarnowskie Jaskółki. No i czekają na półfinał play-offów z kolejarzem Rawicz. To na pewno będzie bardzo zacięta rywalizacja. Przypomnijmy, pierwsze spotkanie w Rawiczu 6-7 sierpnia. To jeszcze dokładna data będzie pewnie dopiero znana za kilka dni. Rewanż w weekend 20-21 sierpnia. Poznaniacy dzisiaj pokonali drużynę Tarnowa 58-32.
O czym informował Państwa Dawid Cytrowski. Dziękujemy serdecznie za tę gorącą relację z poznańskiego Golęcina. To pozostajemy, Grzegorz, w drugiej lidze, tak?
Jeśli chodzi o drugą ligę żużlową, to trwa spotkanie cały czas w Rawiczu. Tu czekamy na biegi nominowane 51-27. Prowadzenie drużyny z Rawicza. Natomiast kolejarz Opole wygrał ze Stalą Rzeszów 48-32. Takie spotkanie wczoraj zostało rozegrane w drugiej lidze.
To sobie przeskoczmy jeszcze, by podsumować te Speedway podczas tego weekendu ligowy. Przedostatnia kolejka meczów Speedway Ekstra Lidze. Argia Temalesa, też od Ostrowia Ostrów Wielkopolski, przegrała w tym pożegnalnym występie ekstraligowym przed własnymi kibicami z ekipą toruńskiego Apatora 43-47. Sparta Wrocław też już w piątek wieczorem rozgromiła na własnym torze GKM Grudziądz 66-24. Informowaliśmy Państwa na bieżąco, co dzisiaj działo się w Gorzowie Wielkopolskim. Od 16.30 tam moje Berdy Stal Gorzów jeździła swego Unią Leszno i gospodarze ostatecznie ten mecz wygrali 47-43. Zerkam na dorobek punktowy. Niezawodny jak zwykle w drużynie Unii Leszno Janusz Kołodziej, który na szczęście przedłużył kontrakt z leszyńskimi Bykami na sezon 2023. Dzisiaj Janusz zdobył 10 punktów plus 1 bonus. 10 punktów także Jasona Doyla. 7 punktów przywiózł do mety Piotr Pawlicki, Dawid Bellego i Jamon Licej po 5 oczek i 1 punkt Antoniego Mencla dla drużyny Fogo Unii Leszno. A kto? To jest właściwie pytanie, na które jest bardzo łatwa odpowiedź. Kto najlepiej jeździł w ekipie gorzowskiej Stali? 14 punktów Bartosza Zmarznika, po 10 punktów przywieźli do mety dla zwycięskiej ekipy gorzowian Szymon Woźniak i Anders Thompson. 47-43. O 19.15 dzisiaj spotkanie jeszcze Włókniarza Częstochowa z Motorem Lublin. No a w pierwszej lidze, Grzegorz, mamy niedobre informacje, mimo że ta dzisiejsza jest dobra, ale wczoraj była zdecydowanie gorsza ta z Rybnika.
Start Gniezno dzisiaj wygrał z Falubazem Zielona Góra 46-44, ale faktycznie przystępując do tego spotkania, zespół z Gniezna wiedział, że żegna się z pierwszoligowymi rozgrywkami, bo wczoraj ROW Rybnik wygrał z Orłem Łódź 47-43 i ten rezultat pogrążył drużynę z Gniezna. Ponadto Wilki Krosno wygrały z Wybrzeżem Gdańsk 58-32, a Polonia Bydgoszcz pokonała Landshut Devils 48-42. Wczoraj w nieźnińskiej drużynie najlepiej punktował Szymon Schlauderbach, który komplet 15 punktów w 5 startach zgromadził, natomiast Michael Jensen zgromadził 11 punktów plus 2 bonusy. To był drugi punktujący wczoraj zawodnik w drużynie z Zielonej Góry. 10 punktów Max Afrika. Przypomnę, Start Gniezno przegrał z Falubazem Zielona Góra 46-44. Zerkam na drugoligowe spotkanie w Rawiczu. Ruszyło wreszcie z biegami nominowe najmniej i prowadzenie kolejarza Rawicz z Polonią Piła 55-29. Jeszcze jeden bieg do rozegrania, ale zwycięstwo już oczywiście zapewnione. 55-29. Prowadzenie kolejarza Rawicz.
W półfinale drugiej ligi.
I w półfinale derby drugiej ligi, jak słyszeliśmy w relacji Dawida, czekamy na terminy, ale wiemy, że to pierwsze spotkanie odbędzie się w Rawiczu, a spotkanie rewanżowe odbędzie się w Poznaniu. Spoglądam też na to, co dzieje się na innych arenach. Staramy się śledzić te wyniki. Liga Narodów Siatkarzy. Drugi set bardzo zacięty. Włochy-Polska w Bolonii. 15-14 prowadzą Włosi w drugim secie, ale przypomnę, że to Polska wygrała pierwszego seta 25-16 i prowadzi 1-0. No i zmiana rezultatu w meczu piłkarskiej ekstraklasy we Wrocławiu. W Śląsk-Wrocław w 60. minucie prowadzi z Pogonią Szczecin 2-1.
Podopieczni Iwana Dziurdziewicza, Śląsk-Wrocław walczą z przedstawicielem Polski w europejskich pucharach. No to ładnie nawiązaliśmy i powracamy na chwilę do piłki nożnej. Słyszeli Państwo także wypowiedź pełnomocnika do spraw sportu w Poznańskiej Warcie Piotra Barłoga, który mówił o tych spodziewanych transferach. Mecz sparingowy po tym meczu ligowym z Wisłą Płock zagrali Zieloni, zagrali z Unią Swarzędz, ale tam była okazja do podejrzenia, że było dwóch testowanych zawodników. 20-letni Portugalczyk Pedro Vieira z Rakowa Częstochowa. No, piłkarz, który zaczynał karierę w FC Porto, to jest napastnik. Zobaczymy, czy trafi do Warty Poznań. I drugim z piłkarzy, który został ujawniony niejako podczas tego sparingu, mimo że byli wpisani do składu jako zawodnicy testowani, to 23-letni Jakub Bednarczyk, który grał w ekipie juniorskiej Bayer Leverkusen. Później był w 2020 roku w Zagłębiu Lubin, tam zagrał 9 meczów na poziomie ekstraklasy, a ostatnio występował w niemieckiej ekipie St. Pauli. To jest prawy pomocnik albo obrońca Jakub Bednarczyk. Zobaczymy, czy też być może trafi do Warty Poznań. A jeśli chodzi o trenerskie legendy Warty Poznań, Grzegorz, no to właściwie tak odruchowo przychodzi na myśl jedno nazwisko.
Andrzej Żurawski. Oczywiście znamy go, jeśli chodzi o powiązania rodzinne, jako ojca Macieja Żurawskiego, jednego z wybitniejszych wychowanków Warty Poznań. Natomiast Andrzej Żurawski to były piłkarz Warty Poznań, pochodzący z Jarocina, a później trener i juniorów, i w grupach młodzieżowych, i trener indywidualny, ale też kilka razy trener pierwszego zespołu poznańskiej Warty.
57 lat w poznańskiej Warcie i pan Andrzej postanowił w oficjalnie pożegnać się z taką typową działalnością dla Klubu Zielonych, bo myślę, że w sercu cały czas ten klub pozostanie i na pewno będzie zaglądał i przyglądał się bacznie temu, co w ekipie z Drogi Dębińskiej się dzieje. Ale podczas tego piątkowego, grodziskiego spotkania przed dokładnie meczem Warty Poznań z Wisłą Płock była okazja, by pana Andrzeja uhonorować i godnie pożegnać. 57 lat w poznańskiej Warcie. Posłuchajcie państwo, jak kibice reagowali i gdy opowiadał o panu Andrzeju, który pojawił się na płycie boiska, stadionowy speaker Szymon Mierzyński.
Pan trener Andrzej Żurawski. Zapraszamy go na murawę boiska, gdzie właściciel klubu Bartłomiej Fabiaszewski, a także prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej podziękują oficjalnie trenerowi Andrzejowi Żurawskiemu za ten ponad pół wieku pracy dla Zielonych. Jego kartoteka, jeśli chodzi o osiągnięcia z Wartą, jest naprawdę bardzo bogata. Nie sposób tu wymienić wszystkie zasługi, osiągnięcia i jego sukcesy. Wymienię więc pokrótce tylko te najważniejsze. Przez ponad 10 lat Andrzej Żurawski rozegrał w pierwszym zespole seniorów około 250 spotkań. W tym czasie dwa razy awansował z drużyną na zaplecze Ekstraklasy w 1970 i 1973 roku. Po zakończeniu kariery zawodniczej ukończył studia na poznańskiej AWF. Trzykrotnie był trenerem pierwszego zespołu Warty w latach 1979-81, 1989-91, 1995-96. W drugim z wymienionych okresów wywalczył awans do drugiej ligi, czyli na drugi poziom rozgrywkowy, bo taki to był wtedy poziom. Ponadto kilka razy był w sztabie szkoleniowym, m.in. podczas udanej dla Zielonych walki o powrót do Ekstraklasy w sezonie 92-93. Andrzej Żurawski był ponadto trenerem zespołów młodzieżowych, a w ostatnich latach był trenerem wspomagającym w Akademii Warty Poznań. W latach 1999-2003 sprawował funkcję kierownika sekcji piłki nożnej, a ponadto od 1999-2014 roku był członkiem zarządu klubu. Trener odbiera nagrody, a szpaler dla niego utworzyli zawodnicy, których w przeszłości prowadził, i tu też mamy bardzo zacne grono. Krzysztof Pawlak, Arkadiusz Kaliszan, Sławomir Sidorski, Maciej Janiak, Marek Wilczyński, Arkadiusz Miklosik, Dariusz Cudny, Maciej Borowski, Tomasz Rybarczyk, Maciej Kubasiewicz, Krzysztof Bzdęga, Damian Pawlak, Dominik Drzewiecki, Grzegorz Rasiak, Mikołaj Tarczyński i Ryszard Jankowski. Popatrzcie państwo uważnie, bo mamy teraz na boisku kawał historii Warty Poznań, a ukoronowaniem tej historii jest właśnie Andrzej Żurawski. Ponad pół wieku w klubie, 57 przepracowanych lat. Myślę, że każdy, kto ma w sercu Wartę, życzyłby sobie tak długiego związku z klubem. Dziękujemy trenerowi za wszystko, co zrobił dla Zielonych. On doskonale pamięta i te trudniejsze czasy Warty i te, które mamy teraz, czyli te lepsze, kiedy Warta znów jest w Ekstraklasie. Wiele z Wartą przeszedł, a odchodzimy chyba w takim momencie, gdzie zarówno on, jak i my możemy być wszyscy dumni. Jeszcze raz gorące brawa dla trenera Andrzeja Żurawskiego. Oczywiście na pamiątkowej koszulce numer 57 nie mogło być inaczej.
Dziękujemy także za takie fajne medialne spotkania trenerowi panu Andrzejowi Żurawskiemu, który zawsze lubił dzielić się również z dziennikarzami swoją futbolową wiedzą. No i pewnie do zobaczenia na kolejnych spotkaniach, na pewno z udziałem poznańskiej Warty. Jesteśmy państwu winni jeszcze końcowy rezultat spotkania z różowej drugiej ligi w Rawiczu.
58-32 zwycięstwo rawickiej drużyny z Polonią Piła.
58-32. Przypomnijmy, w Poznaniu na Golęcinie Speckhaus PSZ pokonał Unię Tarnów 52-38. My spotkamy się z państwem po godzinie 19.
58-32.
Tak jest.
Taki sam wynik.
Taki sam wynik. O siatkówce mówić będziemy, o tym, o wielkopolskim jedynaku w pierwszej lidze męskiej siatkówki Krispolu Września, o europejskim ściganiu w rallycrossie na torze Poznań, o bardzo interesujących regatach żeglarskich na poznańskim Jeziorze Kierskim. Jasne, że będzie jeszcze o piłce nożnej w mini magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole, będzie o czwartoligowej Polonii Leszno, będzie o futbolu kobiecym, będzie także o jeździeckim ujeżdżeniu. Dużo tych atrakcji po 19:00. Warto być z nami w audycji w sportowym rytmie.